Mówiłem o dobroci ostatnio jako o bardzo dobrym biblijnym przykładzie tłumaczącym, co się z nami stało, kiedy się nawróciliśmy. Zależy mi, byście takie podstawowe, proste rzeczy rozumieli, bo kiedy rozmawiacie z ludźmi, głosicie Ewangelię, czasami bardzo potrzebne jest klarowne zrozumienie, co się stało z nami, gdy myśmy sami się narodzili na nowo, co się stanie z ludźmi, gdy przyjmą Jezusa. Oczywiście, kiedy już ma miejsce decydująca rozmowa, głosicie Ewangelię, są nowe okoliczności, są ciekawe rozmowy i Duch Święty was prowadzi w tym, a czasami w całym tym prowadzeniu Duch Święty chce użyć czegoś, o czym wiecie. To jest tak, jeśli chodzi o poznanie biblijne, jak ono działa w waszych rozmowach, gdy głosicie Ewangelię. Ono jest jak podstawa, jak baza, z której Duch Święty czerpie, żeby przekładać to z namaszczeniem na ludzi, którym zwiastujecie. Dlatego dobrze sobie pewne rzeczy uzmysłowić, dobrze znać Słowo, dobrze też w ogóle uczyć się na pamięć Słowa Bożego, ponieważ jest to bazą. Duch Święty objawia pewne rzeczy, ale to też nie jest tak, że wszystko, co wiecie, On wam cały czas objawia. Prawdopodobnie to trochę działa tak, że kiedy mówicie Ewangelię, to pod namaszczeniem jest konfigurowane to, co usłyszeliście i czego się nauczyliście. Duch Święty pewne rzeczy dopowiada, ale wielu rzeczy nie powie wam od podstaw od zera. Tylko objawia pewne rzeczy, które usłyszeliście. Dlatego jest napisane, że jak mają wierzyć, gdy nie ma tego, kto zwiastuje, to mamy zwiastowanie, czy jak to było, że musi być zwiastowanie, z czego jest słyszenie, z czego jest wiara. Więc wiara i pewne działanie wynika z tego, co usłyszeliśmy i co się dowiedzieliśmy. Tak? Jest taki bardzo dobry fragment w liście do Kolosan, 1:13. Właściwie taki mój ulubiony z nauczania tych podstaw. Jest tam napisane, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Bardzo fajny fragment, który ilustruje, że my byliśmy wszyscy tak, w takim miejscu są ludzie, do których idziemy. Byliśmy w mocy ciemności. Tak jak które powiedziałem o tym dzikim drzewie z Rzymian 11 rozdziału. Można to dzikie drzewo zidentyfikować mocą ciemności, z której nikt sam nie jest w stanie się wyrwać. Jak chociażby ten człowiek, którego wczoraj widzieliście na tym placu. Taki bardzo dynamiczny przykład mocy ciemności, kiedy Adam chciał się z nim pomodlić o przyjęcie Jezusa, ten człowiek już zaczął ryczeć wcześniej, ponieważ demony nie chciały pozwolić mu, żeby on wyznał imię Jezusa. To był taki ekstremalny przykład, ale bardzo prawdziwy odnośnie wszystkich ludzi, że wszyscy byli w mocy ciemności i nie mogli się sami odciąć z tego drzewa. Musiał przyjść Ojciec, żeby wyrwać. A w Ewangelii na 15 rozdziale Ojciec jest nazwany winogrodnikiem. I to jest świetne określenie, bo mówi, że ten winogrodnik dokonuje tych przeszczepów, całej tej operacji. Czyli ludzie jako zgubieni w tym jarzmie nawet chcąc nie mogą przyjść do Królestwa Bożego, potrzebują ponadnaturalnej interwencji. Bo diabeł jako władca ciemności nikogo nie zamierza wypuścić ze swoich rąk. A więc Bóg przyszedł i wyrwał nas, dlatego że powiedzieliśmy: Jezus jest moim Panem, przyjmuję Ciebie. Ty mówisz, Jezus przyjmuje Ciebie, ale cudu dokonuje Ojciec, który przychodzi, wyrywa nas w ponadnaturalny sposób, przenosi i umieszcza w Królestwie Bożego Syna. I teraz to Królestwo Bożego Syna jest reprezentowane przez ten krzew inny. I on jako winogrodnik tu wyciął, przeniósł gałązkę, czyli Ciebie, i wszczepił Jezusa. Uważam, że to jest naprawdę genialny, biblijny obraz, żeby pokazać rzeczywistość, w jakiej byliśmy, w jakiej się znaleźliśmy i w jaki sposób to się stało. Wyrwanie, przeniesienie i umieszczenie w Królestwie Pana Jezusa. Jak jeszcze warto z tej lekcji o dobroci dodać taką myśl, że w związku z tym, że on nas wszczepił, Ojciec wszczepił nas w Jezusa, no to ta myśl o szczepieniu, o winogronnictwie sugeruje, że gałązka, aby była wszczepiona, to musi być wszczepiona w drzewo z ramionem. Tak? No, że drzewo musi być nacięte, aby w to miejsce z gałązki wczepić, żeby mogła być połączona z sokami płynącymi z tego drzewa. I teraz jakby do tego odnieść zranienie Jezusa, że został zraniony dla nas i za nas, pokazuje nam, że faktycznie te obrazy są niesamowite, bo przez to zranienie, Jego krew tak, dokonała dzieła w nas. Duch Święty, którego On nam udziela, który z Niego przyszedł do nas, znowu jest dobrze jest to połączone z tym obrazem zranionego drzewa, który przekazuje soki swoje gałązki. I to nam pokazuje więc taki obraz, że byliśmy sami z siebie niezdolni do niczego, nawet kiedy zostaliśmy włączeni Jezusa, to nie dlatego, co się dzieje, że my będziemy bardzo się starali wydawać jakąś zmianę, ale dlatego, że zostaliśmy przyłączeni do Jezusa i jesteśmy otwarci na to, co z Niego jako drzewa przychodzi do nas jako gałęzi. I teraz ta zmiana, którą ludzie mają doświadczyć, to jest efekt tego, że Jezus w nich żyje. Jezus przez nich wydaje swoje moce. Stąd te słowa w Ewangelii Jana w 15 rozdziale: trwajcie we mnie. Znacie to? Od 4 do 6 niesamowite słowa. Trwajcie we mnie, a ja was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owoców, tak wy, jeśli trwać we mnie, nie będziecie. Więc jest bardzo piękne, że wobec tego cała nasza sprawa też jest. Włączyć się w Jezusa i trwać w Nim, współpracując oczywiście intensywnie, wiadomo, poddając się Jego prowadzeniu, ale trwanie powoduje owocowanie. To jest jedna myśl. Pomyślmy gdzieś, zapamiętajmy sobie ten obraz. Jak ktoś chce, to go mogę narysować ładnie, grzecznie, później, żebyście zmienili też taki wizualny schemacik tego, o czym mówię. A druga rzecz to chciałbym wam jeszcze taki prosty przykład opowiedzieć związany z zakładaniem fundamentu. Bardzo prosty przykład z bardzo prostego miejsca. Jak dochodzi do założenia fundamentu? Takie cztery kroki mamy z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału 13 do 18. To w Biblii jest mowa o fundamencie. Fundament jest nazwany na kilka różnych sposobów, na przykład opoką, skałą, fundamentem, twierdzą, warownią. Mamy taką całą gamę bliskoznacznych duchowo określeń. One wszystkie wskazują na jedno i tu nie może być wątpliwości co do tego, co jest fundamentem, bo jeśli będzie wątpliwość, to przy podstawie, jak nie wiem co, to nic dobrego z tego nie będzie. Więc oczywiście Biblia mówi za każdym razem, że nie ma innego fundamentu w 1 Koryntian 13:11. Nie ma innego fundamentu oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. I teraz w tym fragmencie z Mateusza 16 rozdziału jest opisane, jak dochodzi do założenia fundamentu. Tak? Więc mamy sytuację, w której Jezus zadaje pytanie uczniom, za kogo ludzie mnie uważają. I tutaj jest ten pierwszy krok rozmawiania o Jezusie. Okej. Czyli wiadomo, że bez rozmowy na temat Jezusa Chrystusa nie dojdzie do założenia fundamentu. No, musi być rozmowa. Ale na etapie tylko rozmowy to jest dopiero taki moment siania. Następnie z takiej rozmowy ewangelizacyjnej jest przejście do konfrontacji. Nie mówię tak, na przykład rzeczywiście procesa uczania na początku. Ale to krótko przypomnę. Jezus mówi, za kogo wy mnie uważacie, czyli etap skonfrontowania. Jeżeli w tym momencie nastąpi dwie rzeczy, dojdzie do założenia fundamentu. Po takim konfrontacyjnym pytaniu, za kogo wy mnie uważacie, nastąpiło coś, bez czego nigdzie nie będzie miało miejsce prawdziwe przyjęcie Jezusa. Zanim Piotr wystąpił, to był ten czwarty krok taki, kiedy on wyszedł przed szereg i mówił: Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego, to wcześniej jeszcze zaistniała pewna bardzo ważna rzecz, o której Jezus powiedział. Mówi: nie ciało i krew ci to podjęło, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Sama rozmowa to jest sianie. Konfrontacja, no to jest wezwanie. Ale żeby na wezwanie ktoś mógł odpowiedzieć, to w międzyczasie musiało nastąpić objawienie. Jezus powiedział: Ojciec ci to objawił. Czyli nasze zadanie, twoje zadanie czy zakładanie fundamentu, to jest rozmawiać o Jezusie na wszelkie możliwe sposoby. Oraz na koniec tej rozmowy przez konfrontowanie, otwarte konfrontowanie, wezwać mamy osobę do przyjęcia Jezusa. Zaproponować w jakikolwiek sposób. Ale żeby to przyniosło ten prawdziwy, pożądany rezultat, musi zadziałać Ojciec. Dlatego dobrze byśmy my cały czas z Nim pracowali, funkcjonowali. A więc Ojciec objawia, kim jest Jezus, i wtedy to wyznanie człowieka, przyznanie się do Jezusa, owocuje w założeniu fundamentu. No dobrze. I dlatego wtedy Jezus w 18 wersecie powiedział to słynne, wiekopomne zdanie: Tyś jest Piotr, czyli kamek, Petros, a na tej opoce, na tym fundamencie, takim fundamencie, on właśnie przed chwilą zrobił coś decydującego, co dało mu zbawienie. Przed chwilą powiedział: Chrystus, Syn Boga Żywego. Więc Jezus, nawiązując do tego, mówi: Tyś jest Piotr, Petros, to takie bliskoznaczne słowo, taka gra słów, i potem mówi: ale na tej skale, i mówi: Petra, czyli on przed chwilą wypowiedział skałę: Chrystus, Syn Boga Żywego. I to wyznanie, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, na tej skale zbuduje mój Kościół i bramy piekła go nie przełamie. W związku z tym fundament, który jest wprowadzany do życia ludzi, to jest właśnie ta okoliczność. Wyznanie Chrystusa, że jest Synem Bożym, na podstawie objawienia, które daje Ojciec. To tworzy fundament, którego bramy piekła nie są w stanie przemóc. Tak?
Alleluja.
No świetnie. Jest jeszcze jeden fajny fragment, jak już tak piszecie, o tym fundamencie, 1 Koryntian 10, 4 słowa, że nawet w Starym Testamencie, kiedy szli przez pustynię, to duchową skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus, więc on był skałą. Nawet dla Izraela, ciekawe, nie znali go jeszcze, nie mieli objawienia Bożego Syna, a skała duchowa im towarzyszyła, nawet pili z niej na pustyni. Chociaż fizycznie była woda, pustynia synajska i te skały, ale w duchu ciągle Chrystus na nich wpływał i w Nowym Testamencie już się objawił i można zacząć go było wyznawać i nawet na nim budować Kościół i Alleluja. No. Teraz powiedzmy sobie jeszcze parę słów o narzędziach. Wczoraj mówiłem o darach Ducha Świętego jako bardzo dobrych narzędziach i powiedzieliśmy zbyt wiele o jednym z darów, o rozróżnieniu duchów. I tylko nadmienimy o tym, że my, mając na naszym Ducha Świętego, głosimy, mówiłem o głoszeniu uzdrowienia. Trochę o tych demonach porozmawiamy. Wczoraj była niezła jarka, niezła lekcja z demonami. Znaczy się nie będę z demonologii nauczał, ale no, działy się ciekawe rzeczy. Z jednej strony nie chciałem, żebyście się temu przyglądali, tylko mogli się smać, nie spać, to ten taki thriller się przytrafił, który ja nie wiem, czy od lat jak to działa, gdzie wielokrotnie już są manifestacje, to są od razu fascynacje i one niekoniecznie są zdrowe. Oczywiście są to rzeczy nieuniknione, jak będzie przebudzenie się przelewało przez nasz kraj kontynent, to mogą dziać się znacznie gorsze rzeczy i trzeba być na to przygotowanym i to nieuniknione. Wczoraj tam Mirek czy Adam się podjęli z tym gościem, to nie spodziewali się takiej sytuacji. No po prostu się działo. Ja z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że wy będziecie trochę niezdrowo tym zainteresowani, przerażeni. Popatrzyłem na okna autobusu, a tam same takie 5 złotówki. Taka naturalna reakcja, tam grupa stała między autobusem a przyczepą, i zostali przerażeni, więc już z braku nie wiem czego. Może, no to dobry odruch. Wszyscy mówiliśmy na językach. Są osoby, które się tym zaniżą, każdy z nas może tego dnia się tym zajmować, może być to nieuniknione. Ale w takim wydaniu obozowym wolę, żeby się tym zajmowały pewne osoby i poza obszarem widzenia i zwłaszcza poza obszarem widzenia przychodzą. To oczywiście to też to było niezależne od nas, ale to jest oczywiście też szok w trampkach dla widzenia. To się zastanawia, kiedy ktoś wezwie policję. Bo wiesz, diabeł jest mistrzem zamieszania i on lubi zrobić siwy dym, a potem jeszcze do tego siwego dymu dodać kolejne niepotrzebne rzeczy. Ela Stawnicka, taka osoba, którą na konferencji zapraszamy, ona opowiadała o tym, jak to przez lata też miała mnóstwo takich historii. Ona się nauczyła, jak diabło zamykać pysk i kazać mu cicho wyjść. No, ale ona się tego już nauczyła. I też nie zawsze to wychodziło i też uczymy się Co z tymi demonami? No parę słów powiedzmy sobie, takie, które warto powiedzieć do wszystkich. No to po pierwsze, to fajnie, że my nie reagowali w tej materii przez fascynację, chociaż chyba to jest nieuniknione, bo wczoraj jakby Adam, jest dziś Adam?
Jestem, dobrze.
No tak, to było ciekawe, co powiedziałeś, że chociaż jest tyle lat nawrócony, to wyglądało na to, że potrzebował tej okoliczności, bo nagle po raz pierwszy w życiu, obserwując taką manifestację, zdał sobie sprawę tak realistycznie z istnienia świata duchowego. I że może się okazać, że wielu wierzących gdzieś w zborach, którzy już są długo przyzwyczaili się do takiego bezpiecznego ciepła, może czasami warto, żeby zobaczyli ekscesy demoniczne, żeby do nich dotarł, że diabeł to nie jest malowanka, tylko rzeczywista wojna. To byłoby też ciekawa lekcja, bo Adam chciał się z nim pomodlić o przyjęcie Jezusa, tylko przyjęcie Jezusa, a tu nagle ten człowiek z siebie wydał rękę. I Adam mógł zobaczyć realizm, jak diabeł nie chce, żeby ktokolwiek przyjął Jezusa. Coś powiedziałem?
Nie, wszystko
było. Też było takie znaczące, że on, widać w nim było skruchę i że mówi, że zaczął mówić tak, że wiem, że jestem grzesznikiem, że zgrzeszyłem. Zaczął się modlić już tą naszą modlitwą. Ja myślałem, że on to powie do całego i tak jak powiedział, chyba jestem opętany, wydam się i wypróbam.
Ale szedł słabo z nami w ogóle, to tak.
No tak, mnie to tak nie do końca ucieszyło, bo idzie takim krokiem, ktoś słabo z nami, to tak. Wiesz, wściwskość jest wredna i nie zauważy 100 ludzi idących prosto w Duchu Świętym, tylko jednego, który idzie ze spirytem innym. Jeśli chodzi spirit, to diabeł nie chce pokazać, tylko szklany spirit. Dobra, co z tymi diabłami? Jeszcze raz. Dobrze, żebyśmy gdzieś tam sobie pamiętali, to jest z Ewangelii Łukasza 4, rozdziału 17-19, kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy do synagogi w poczcie, to powiedział: Duch Pański nade mną przyszedł namaścił mnie. Ten jest mowa o tym, o tych pięciu poziomach namaszczenia, czyli pięciu zadaniach namaszczenia, które działał, między innymi do uwalniania. Ale tam jest to fajne sformułowanie, że Duch Pański namaścił mnie, abym zwiastował jej to wyzwolenie. I jesteś powołany, tak jak do zwiastowania Ewangelii, zwiastowania, proklamowania, ogłaszania, tak też jesteś powołany, żeby zwiastować ludziom zniewolone wolność. Tak jak chorobą ogłaszamy uzdrowienie, ogłaszamy, że nie mogą pozostawać, my mówimy jak do gór, tak też my ogłaszamy nad związanymi, że mają wolność oraz do demonów, żeby sobie poszły, bo są niepotrzebne. To oznacza, że ty masz wobec tego pewną pozycję, no bo demony to coś więcej niż drzewa i góry. To są wstrętne duchy, ale no, inteligentniejsze od ludzi, mają moc. To nie są byle jakie głupole, chociaż robią takie, gdyby byli głupcami, ale one robią głupoty nie dlatego, że są głupcami. To są inteligentne osoby. I one nie mają ochoty nikogo z nas słuchać, absolutnie. My jednak, kiedy ogłaszamy nad ich niewolnikami wolność, no to bardzo wkurzamy je. I gdyby nie fakt, że mamy w związku z tym pozycję i prawa, to oczywiście natychmiast zrobiłyby wszystko, żeby nas zniszczyć. Ale jednak nie zniszczą nas, ponieważ my ogłaszamy jeńcom wyzwolenie, zabieramy niewolników diabłu, ponieważ mamy określoną pozycję, w związku z tym wyższą nawet, oczywiście wyższą, odpowiednio stanowczo wiele, aby mieć takie prawo. Więc sobie wyobraź tak, że nie widzisz tego świata ciemności i duchów, o których mówi Efezjan, tak? 6:10, że toczymy bój z czymś, znaczy z kim władzami, nie widzimy tego. Ale kiedy stajemy i mówimy do ludzi, że jest wolność w Jezusie, to te demony wszystkie są wkurzone z jednej strony, ale z drugiej podporządkowane, ponieważ widzą Ciebie, który przybywa w autorytecie ponad wszelkie imię. Jest to niesamowite, że Ty, będąc gałązką, może malutką, ale gałązką Jezusa Chrystusa, przychodzisz w autorytecie całego drzewa. Więc nie przychodzisz jako ktoś, no nie wiem, przez tyle ile masz lat, czy przez tyle jak czujesz się wielkim, nie przychodzisz we własnej mocy, ale mocy Króla Królów, halleluja. I jako ktoś, kto został powołany do tego, żeby być księciem, jako ktoś, kto został powołany do tego, żeby zawiadywać całą wszechświatem i ziemią razem ze swoim Panem. Jesteś kimś, o kim mówi Biblia w objawieniu, ten błogosławiony, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu i który z Chrystusem będzie królował i dziedziczył wszystko. I to królowanie oczywiście będzie miało pełnię manifestacji w przyszłości, ale status króla i księcia masz już dzisiaj i on objawia się zwłaszcza w konfrontacji z przeciwnościami i z tymi duchami. Skąd to wiemy? Ponieważ Biblia mówi, że zostaliśmy powołani, aby deptać po wszelkie potędze nieprzyjacielskie. Jest tak napisane? Co prawda już w raju powiedział, że może się przypadkiem zdarzyć taki niesnaski, że wąż utrąci sobie świętę, to już trudno wypadek przy pracy, ale my mamy rany świętej, które leczą te pięty, które następnie mają miażdżyć głowę wszelkiego robala i lema. Jesteś powołany zatem, by stąpać i deptać. Już w Ewangelii Łukasza Jezus powiedział, to daje wam moc, byście szli, deptali po wszelkiej potędze, która wam nie zaszkodzi. Budujemy zatem jako Boży ludzie, jako chrześcijanie, jako wierzący, zrozumienie pozycji. Oczywiście to niezrozumienie daje nam pozycję. My ją mamy, przez co przyjęliśmy Jezusa, jesteśmy jego gałązką. Mała gałązka ma taki sam autorytet jak całe drzewo, bo drzewo dzieli się swoim autorytetem z tymi gałęziami. Masz tą pozycję, natomiast wzrastasz w jej poznaniu, wzrastasz we wierze, aby móc ten autorytet z prezentacją używać. Tak? Więc z drugiej strony patrząc, każdy z was, kto tylko przyjął Jezusa, ma pełne prawo i pełny autorytet, żeby pokonać wszelkiego diabła. Natomiast no, może też tak było wczoraj, że niektórych z was poprosiłem, powiedziałem do nich, a idźcie sobie, nie patrzcie, nie angażujcie się bezpośrednio, nie konfrontujcie się, bo myślę, że dobrze byście wzrośli najpierw w poznaniu tego, co macie oraz w zrozumieniu, jak tego używać i jak działać i żeby nie deptać pod diable tylko na bazie wrażenia czy wydarzenia, żeby to było bardziej dojrzałe. I oczywiście w tej wojnie zdarza się, że gdzieś tam czasami diabłu się uda kogoś przygryźć tą piętę, a my tego nie potrzebujemy. To oczywiście nikogo z nas nie zniszczy, nie musimy się tego tak specjalnie bać, ale używamy mądrości pewnej, więc nie wszystkich angażujemy w to wyganianie demonów tak od razu, ale nie boimy się, tak? Nie chodzimy w lęku, nie drżymy przed diabłem, jesteśmy tymi, którzy chodzą z głową podniesioną do góry, no bo jakże inaczej. Czy to było zrozumiałe? Halo?
Ja mam pytanie, bo miałem taką sytuację, że osoba przez cały czas mówiła o jakichś objawieniach maryjnych i o Maryi, i o różańcu i tak się już nakręcała tym wszystkim, co w takiej sytuacji zrobiło.
Zdaj sobie sprawę, że masz do czynienia z jedną z najsilniejszych demonicznych warownic w naszym kraju, która manifestuje się w tej osobie i udaremnia głoszenie żywego, zdrowego Chrystusa, bo Maryja. To jest to. Maryjność jest jednym z najsilniejszych demonów tego kraju. I tyle. Starać się to unikać, modlić się w duchu o to, żeby można było przejść do rozmowy, a przy okazji można też użyć Bożej mądrości. Można spróbować użyć przesłania Marii. Tej prawdziwej, nie tego demona od kultu maryjnego, tylko tej prawdziwej Marii, która mówiła jego słuchajcie. I wszystko, co mamy o Marii w Biblii, prowadzi do Jezusa. Więc w takiej sytuacji można powiedzieć, szanując, słuchając tą wspaniałą Marię, ja wolę naprawdę wziąć pod uwagę na serię to, co ona powiedziała. Ona tylko jeden rozkaz dała Biblii. Jego słuchajcie. Halleluja.
Poza tym, jeżeli jest dusza moja Pana Zbawiciela, to prawda, więc jeżeli ona mówiła, to by też mogę wiedzieć,
że nie. Próbuj następny raz. Uczyć ludzi i przesłania na
to było z tym facetem, który tak uaktywnił później. Ale chciałem się zapytać na przyszłość, jeżeli coś się tak zdarzy, bo wiele razy słyszałem.
No dobra, to wszystko w takim razie.